Kontynuujemy dziś nasze socjologiczne rozważania na temat konformizmu. Przypomnę, że traktujemy konformizm nie w sposób oceniający, nie z punktu widzenia etycznego, lecz jako typ zachowania, polegający na dostosowaniu swych zachowań bądź poglądów do zachowań lub poglądów grupy. I zastanawiamy się tu nad jego formami, skutkami i nad warunkami, które mu sprzyjają. Jak stwierdziliśmy na początku poprzedniej audycji, sprzyja zachowaniom konformistycznym poczucie niepewności. Wobec niepewnej sytuacji, w braku dostatecznej informacji lub gdy nie rozumie się dobrze otaczającego świata, zachowania innych są traktowane przez nas jako wskazówka, jak zachować się należy. Sprzyja konformizmowi niska samoocena. Osoby, które mają niższe o sobie mniemanie, są bardziej skłonne ulegać naciskowi grupy niż osoby o stosunkowo wysokiej samoocenie. Podobnego znaczenia jest pewność pozycji jednostki w grupie. Konformizmowi jednostki wobec jakiejś grupy sprzyja także istnienie jednomyślności opinii lub jednorodność zachowania się grupy. Co więcej, jak wykazują badania, jeśli osoba poddana jest naciskowi jednomyślnej opinii jakiejś grupy, to jest skłonna ulec temu naciskowi, niezależnie od tego, jak liczna jest ta jednomyślna większość. Nawet nieliczna, lecz jednomyślna większość jest w stanie nakłonić jednostkę do maksymalnego konformizmu. Jak ustalono w eksperymentach z psychologii społecznej, tendencja do podporządkowywania się naciskowi grupy jest mniej więcej taka sama wtedy, gdy jednomyślna większość składa się z tylko 3 osób, jak i wtedy, gdy składa się ona z 15-16 osób. Jeśli jednak jednomyślność grupy wytwarzającej presję zostaje załamana, jeśli innymi słowy spotkamy jednego bodaj sprzymierzeńca, to jest osobę, która zachowuje się podobnie jak my lub wyraża opinie podobne do naszych, to już nasza uległość wobec większości zostaje bardzo osłabiona. Zachowaniom nieuległym sprzyja więc, jak widać, choćby minimum poparcia społecznego. Podczas gdy nawet nieliczna, lecz jednomyślna większość skutecznie redukuje szanse nonkonformizmu. Chcę dziś porozmawiać z Państwem na temat pewnej szczególnej formy konformizmu, na temat typu zachowania, który na ogół nie jest wcale brany za mający coś wspólnego z konformizmem. Chodzi mi tu o znany nam dobrze fenomen bezczynności świadków, obojętności, powstrzymywania się od udzielenia pomocy. Zarówno obserwacja faktów, które zaszły naprawdę w życiu, jak i liczne eksperymenty przeprowadzone przez psychologów pokazują, że zjawisko bezczynności świadków, bierności wobec zachodzącego na naszych oczach zła jest dość powszechne. Spektakularnym przykładem bierności świadków było przed kilkunastu laty opisywane wówczas szeroko przez prasę zabójstwo pewnej kobiety, dokonane w śródmieściu Nowego Jorku na oczach nie mniej, nie więcej tylko 38 sąsiadów, którzy przez 30 minut, stojąc w oknach swych mieszkań, przyglądali się w bezradnym milczeniu, czy może w milczącym przerażeniu, dokonywanej w okrutny sposób zbrodni. Nie tylko, że nikt nie zainterweniował, lecz także nikt nawet nie sięgnął po słuchawkę telefonu, by wezwać policję. Wywiady przeprowadzone ze świadkami w jakiś czas po tym tragicznym zdarzeniu pokazały, że nieprawdą jest, aby ich bierność wynikła z obojętności. Byli oni naprawdę przerażeni i oburzeni tym, co rozgrywało się przed ich oczami. Podobnych, choć może nie aż tak tragicznie spektakularnych zdarzeń, znamy wiele z kronik wypadków w gazetach i z własnego doświadczenia. Widzimy, jesteśmy oburzeni i nie przeciwdziałamy. Dlaczego? Zdaniem psychologów nieinterweniowanie, powstrzymywanie się od akcji można uznać za akt konformizmu. Zgodnie z tą interpretacją i co zresztą potwierdzają doświadczenia, czym więcej ludzi jest świadkiem jakiegoś wypadku, tym jest mniej prawdopodobne, że poszkodowany w tym wypadku otrzyma pomoc. To właśnie duża liczba osób będących obserwatorami zabójstwa, o którym przed chwilą mówiłam, powstrzymała, zdaniem badaczy, każdą z tych osób z osobna od przyjścia z pomocą ofierze. Inni nic nie robią, więc dlaczego mam coś zrobić ja? Taki byłby w pewnym uproszczeniu mechanizm konformistycznego powstrzymywania się od działania. Przypomina mi się tu pewien ciekawy i dość prosty eksperyment opisywany przez Eliota Aronsona. W eksperymencie tym główną rolę odgrywała kobieta znajdująca się w tragicznej sytuacji. Najpierw prosiła ona grupę badanych o wypełnienie szeregu kwestionariuszy, a następnie wychodziła do sąsiedniego pomieszczenia, oddzielonego kotarą, w którym po kilku chwilach zaczynała odgrywać wypadek. Do uszu badanych dobiegały pochodzące z ukrytego magnetofonu takie odgłosy, jakby eksperymentatorka wchodziła na krzesło, po czym rozlegał się trzask, sugerujący, że krzesło się załamało, głośny krzyk i łomot. Potem badani słyszeli jęki i płacz oraz słowa w rodzaju: o moja noga, o moja kostka, nie mogę się poruszyć, o mój Boże. Jęki te trwały około minuty i stopniowo cichły. Jak się okazało, reakcja badanych w tym eksperymencie bywała bardzo różna, w zależności od tego, czy byli oni sami w pokoju, czy nie. Spośród tych badanych, którzy byli sami, to jest spośród jedynych świadków wypadku, 70% zaofiarowała swoją pomoc. Spośród tych, którzy byli w pokoju z jakimś, choćby tylko jednym towarzyszem, zaofiarowało pomoc tylko 20%. Obecność drugiego świadka powstrzymała więc działanie. Sprzyjała nie przychodzeniu z pomocą. Z wywiadów z badanymi można się było dowiedzieć, że faktycznie każdy z tych, który znajdował się w pomieszczeniu z drugą osobą i nie pospieszył na pomoc, doszedł do wniosku, że prawdopodobnie sytuacja nie jest aż tak poważna. Przy czym wniosek ten był w dużej części oparty właśnie na fakcie bezczynności partnera. Powstrzymanie się od udzielenia pomocy było więc aktem konformizmu.